Drodzy bracia i siostry, witam Was serdecznie z tego miejsca. Chyba wszystkich witałem, albo prawie wszystkich wcześniej, ale oficjalnie tutaj w pierwszym naszym wykładzie z tegorocznego spotkania w Strykowie. Miło mi, że mogę tutaj wystąpić z tym tematem, zapoczątkowując serię tematów odnośnie kroków chrześcijanina, dziecka Bożego. Nie będę ich wszystkich nawet wymieniał, bo mam je w programie. Mój pierwszy to zapieranie się siebie i świata. O tym będziemy chcieli się zastanowić. Pierwszy krok do skutecznego bycia dzieckiem Bożym i podążaniem za naszym Panem. Nasz Pan mówi o konieczności zapierania się. Wszyscy wiemy, w Mateusza 16, rozdziale 24 mówi o tym, że jeśli ktoś chce iść za mną, niech samego siebie zaprze, weźmie twój krzyż i naśladuje mnie. Te słowa pokazują wyraźnie, że mówi do swoich naśladowców, nie do wszystkich ludzi, którzy mienią się być chrześcijanami, tylko tych, którzy naprawdę nimi próbują być. Jeśli kto chce iść za mną, zaleca mu zaparcie samego siebie. Co się w tym kryje? Co w tym zaparciu siebie się kryje? Co to oznacza? Zapieranie się siebie i świata. Zechcemy to w naszej lekcji omówić. Zaczniemy od pytania, czy oznacza to odmawianie sobie przyjemności, dobrego jedzenia, wygodnego łóżka albo ogólnie dobrych warunków życia? Tak na przestrzeni wieków niektórzy to rozumieli. Zapieranie się siebie i świata to odmawianie sobie wygód i przyjemności, żeby było ciężko, żeby bolało, bo podobno Bogu to się podoba, jak jego dziecko cierpi. Wcale mu się to nie podoba, jak jego dziecko cierpi. Na przykład jeśli chodzi o zapieranie się świata, oznaczałoby to, że będziemy rezygnować z korzystania z tego wszystkiego, co świat ma do zaoferowania, a co ułatwia nam codzienne życie. Tak na przykład wiemy, jest taka grupa chrześcijan Amisze, że oni rezygnują z postępów technologicznego. Tego, co technika, nowoczesność ma do zaoferowania. Nie akceptują jazdy samochodem, elektryczności, telewizji i tak dalej. Ale ze zdziwieniem zauważyłem, że jeżdżą sami konikami, na pewnym filmie, ale kiedy potrzebują szybko gdzieś dojechać, to bardzo chętnie wsiadają do samochodu innej osoby. Kiedy kierowcą jest nie Amisz, niech on ryzykuje. On zawiezie mnie. I często korzystają sami, natomiast nie chcą się na Bogu narazić. No dziwne podejście, prawda? Jak nie korzystamy, to nie korzystamy chyba także z podwózki tymże samochodem. Bo to nie chodzi o to, żeby tylko nie być kierowcą. Raczej nie o to chodzi, prawda, żebyśmy w ten sposób podchodzili do tego, bo nie widzimy, żeby coś takiego robił nasz Pan czy apostołowie. Zapewne dlatego, że nie służyłoby to niczemu tak naprawdę dobremu. No może jedyna korzyść byłaby, że moglibyśmy się szczycić, że pełnimy boską wolę. Wielu chrześcijan wymyśla sobie boską wolę dla samego siebie, biorą ją ze swoich własnych przekonań, tak im się wydaje, i potem ją próbują pełnić. I z tego powodu czerpią zadowolenie, że pełnią boską wolę. Tak Żydzi mieli różnego rodzaju mnóstwo przepisów, które sobie natworzyli, następnie próbowali je wypełniać i stąd byli zadowoleni, a nawet pyszni, że tą boską wolę wypełniają. No i wszystko podobno było z nimi w porządku. Ale jak wiemy, nasz Pan mocno ich podsumował, że wcale nie było w porządku, bo żeby pełnić boską wolę, to trzeba najpierw ją dogłębnie poznać, tak? Jaka ona jest, a nie wziąć sobie to albo tamto. A co jest boską wolą dla nas, taką jedyną, najprawdziwszą, której rzeczywiście powinniśmy się poświęcić w jej realizacji? Uświęcenie naszego charakteru. 1 Tesaloniczan 4:3 i chyba to czytam. Niektóre rzeczy będę cytował tak z pamięci, niektóre będę czytał w zależności od tego, jak dany werset będzie mocno związany z tym, co będę mówił. 1 Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żeby się powstrzymali od wszeteczeństwa. Oczywiście nie chodzi mu tylko tutaj Pawłowi o wszeteczeństwo to literalne, tylko i to może być bardziej symboliczne, bo dziecka Bożego raczej nie należy powstrzymywać od wszeteczeństwa literalnego, chociaż ono także byłoby niewłaściwe, prawda, ale to powstrzymywanie od wszeteczeństwa to symbolicznego, to znaczy, żebyśmy nie wchodzili żadne bliższe związki z niczym innym, ani z nikim innym niż samym Bogiem i naszym Panem. To wszeteczeństwo się pojawia często na kartach Biblii i mamy zachęty, żeby się od tego wstrzymywać. I raczej nie chodzi o literalne, chociaż literalne należy też uwzględnić. Ale nie z tego powodu zostały te słowa wypowiedziane. Jeśli ktoś potrafi się uświęcić, czyli doprowadzić swój charakter do świętości przez to, że będzie sobie odmawiał wszystkiego, co w życiu miłe, przyjemne i ułatwiające mu to codzienne życie, no to dobrze, jeżeli to go do tego celu doprowadzi. Ale rozumiemy, że zdecydowana większość takiego zapierania siebie i świata przez odmawianie sobie wszystkiego, co miłe, przyjemne, wygodne dla człowieka, to nie jest właściwa droga, bo nie przyniesie duchowych korzyści, a będzie jedynie stratą czasu, niepotrzebnym komplikowaniem sobie życia i z pewnością także stratą pewnych duchowych korzyści, które można byłoby odnieść, gdyby rozsądnie zapierać się siebie i świata. Rozsądnie. No to ktoś powie rozsądnie, no to czyli jak? Przez odmawianie zaspokajania wszelkich uczuć własnych albo od osób innych, które są przeciwne pełnieniu przez nas boskiej woli i tylko takich, które są temu pełnieniu przez nas boskiej woli przeciwne. Gdyż zadowalanie samego siebie lub innych wbrew woli Boga oznaczałoby naszą niewierność. Na tym polega porażka chrześcijan i wszystkich tych, którzy chcieli mieć z Bogiem bliższy kontakt, ale brali pod uwagę swoje własne uczucia lub uczucia innych, no i chcieli je zaspokajać. Jeśli natomiast nasze uczucia, nasze własne osobiste albo innych, nie są przeciwne boskiej woli, nie musimy odmawiać ich zaspokojenia. Oczywiście, jeżeli w ich zaspokojeniu widzimy jakąś korzyść dla siebie albo dla tych innych, którą Bóg mógłby zaaprobować. Bo działa cały czas zasada z 1 Koryntów 10:31, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek robicie na chwałę Bożą czyńcie. Poświęceni bowiem, ci, którzy prawdziwie są poświęceni, używamy tego terminu i za poświęconych uważamy tych, którzy przyjęli symbol chrztu. Z pewnością, gdy staniemy na końcowym podsumowaniu naszego życia, czyli staniemy przed Panem, wszystko jedno, kiedy to nastąpi, to się okaże, że wielu tych, którzy uchodzili za poświęconych, takimi nie było, no bo wiemy, że człowiek nie jest w stanie ocenić głębi serca człowieka. Ale uważamy, że poświęceni ci, którzy się przyznają do Pana, którzy pokazali to na zewnątrz, więc tego wiemy, że zachowują się tak, jakby byli poświęceni, ale czy żyją naprawdę nie według własnego uznania, tylko według uznania Boga, no to oczywiście Bóg tylko wie i On jedyny może to podsumować. W 2 Koryntów 5 rozdziale, to chciałbym zacytować, 2 Koryntów 5, 14 i 15, bo mówię o tych prawdziwie poświęconych. 2 Koryntów 5, 14, 15, bo miłość Chrystusowa przyciska albo ogarnia, albo ponaga, albo przemusza nas, mamy różne tłumaczenia tego czasownika, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeśli jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. To jest prosta zasada. I teraz ile ludzi żyje nie dla siebie, tylko dla tego, który za nich umarł? No to każdy sam z nas teorię znamy, a w praktyce musimy umieć tą teorię przekuć na codzienne życie. Żeby to nie było w podsumowaniu naszego życia, jednak żyliście dla siebie, a nie dla tego, który za ciebie umarł. Albo weźmy Galatów 2:20, też takie mocne stwierdzenie Pawła, więc też je zacytuję, żeby nie było to moimi słowami, tylko niech to będą słowa, tak jak Paweł to ujął. Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Inne stwierdzenie tego samego faktu pełnego poświęcenia. Mamy różne uczucia, z które mamy, kierujemy sami wobec siebie albo wokół innych osób. Brazosą bardzo trafnie to ponazywał, nazywając te uczucia samolubnymi, skierowanymi wobec nas i społecznymi, skierowanymi wobec osób na zewnątrz nas. I możemy z tych uczuć, skierowanych wobec siebie, wobec innych osób, mądrze korzystać i używać ich dla dobra, dobrych rzeczy i doczesnych, i duchowych. Nie ma sensu wszystkiego się zapierać hurtem, bo to nie da żadnego efektu. To ma być mądrze i rozsądnie. Odmawiamy sobie zaspokajania tylko tych własnych uczuć albo uczuć innych osób, które by wobec nas miały pewne oczekiwania, które są przeciwne pełnieniu boskiej woli, tak jak my tą wolę rozumiemy. Bo ktoś komuś nie może przyjść powiedzieć: postępujesz wbrew boskiej woli. To, co robisz, nie jest zgodne z wolą Boga. Każdy musi sam dla siebie tą wolę Boga odczytać i potem ją pełnić, bo jak wiemy, to brat Robert kiedyś często powtarzał, że tak naprawdę nasze bycie na próbie, nasze bycie w poświęceniu, nasz ostateczny wynik zależy od tego, czy będziemy postępowali zgodnie z naszym sumieniem. Bo nawet jeżeli błądzimy i postąpimy źle z punktu widzenia Boga, ale było to zgodne z naszym sumieniem, bo tak rozumieliśmy naszą powinność, to Bóg nas za to ukaże czy nagrodzi? Raczej nagrodzi, nie ukaże. Postępowanie zgodne z sumieniem, zgodnie z tak, jak ktoś rozumie boską wolę, rozwija charakter. Nawet jeśli się potem okaże, że w pewnych szczegółach było to błędne. Pewne akty, bo będzie tylko błąd umysłu, a nie błąd serca. O wiele gorszy jest błąd serca niż błąd umysłu. Jeżeli już mamy błądzić, to oby tylko umysłem. Bo Bóg błąd umysłu naprawi w minutę, dwie albo w godzinę. Przez podanie odpowiednich informacji korygujących ten błąd umysłu. Ale błąd serca, naprawienie błędu serca będzie wymagało lata, wiele, wiele, wiele lat cierpień pod uderzeniami laski żelaznej wieku tysiąclecia. Dla świata i dla tych z nas, którzy odpadną z naszego poświęcenia i będą musieli razem ze światem próbować raz jeszcze. Zatem obyśmy nigdy nie popełniali błędów serca, co najwyżej błędy umysłu. Zanim pójdziemy dalej w naszym temacie, to chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Myślę, że przeaczamy to. Nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, czym jest ten świat, którego mamy się zapierać. No bo zapieranie się samego siebie każdy chyba mniej więcej wie. To jest on sam, prawda? Albo ona sama. To, co ona by chciała, swoje ideały i tak dalej, ona musi to, taka osoba, powiedzmy osoba, żeby nie odróżniać on, ona, taka osoba musi te swoje wewnętrzne ideały, uczucia, ambicje, marzenia, które ma, podporządkować boskiej woli i tak jak ją rozumie i potem zapierać, czyli odmawiać sobie spełniania pewnych swoich własnych, prywatnych marzeń, ideałów i pragnień, jeżeli widzi, że boska wola jednak jest inna w tym zakresie, to łatwe. Łatwe przynajmniej zrozumieć, co to jest zapieranie samego siebie, to co od nas pochodzi. Natomiast zapieranie się świata, myślę, że nie doceniamy, czym jest to zapieranie się świata i bagatelizujemy jego znaczenie. Bo jeśli chodzi o ten świat, którego mamy się zapierać, to nie jest to tylko to, co się nam zwykle kojarzy z tym grzesznym światem wokół nas. Tak sobie to kojarzymy. Ten grzeszny świat wokół nas to jest to, czego mamy się zapierać i ewentualnie tego złego wpływu, jaki mógłby od niego płynąć. Tym światem to jest wszystko i wszyscy wokół nas, na zewnątrz nas, poza nami samymi. Mamy zapierać się w siebie, samych siebie, to właśnie to, co od nas wychodzi, i świata w znaczeniu wszystkiego, co jest wokół nas. Zatem obejmuje to także, i może się niektórzy zdziwią, ale zaraz będę to chciał udowodnić, obejmuje to także nasze cielesne rodziny i duchowych współbraci, którzy z powodu swojej niedoskonałości, upadku, samolubstwa, przecież nie są od niego wolni, tak jak i my nie jesteśmy wolni, nikt z nas nie jest wolny, w ramach swojego upadku, niedoskonałości i samolubstwa, niezrozumienia spraw chociażby, mogą niekiedy oczekiwać od nas rzeczy, które my, rozumiejąc tak boską wolę, a nie inaczej, nie możemy dla nich zrobić. I nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy być wierni, musimy się zapierać tak świata, także i w tym znaczeniu. Tak jak mówiłem, zakładam, że niektórzy są może zdziwieni. Nasze własne rodziny cielesne i nasi współbracia duchowi też należą do tego świata i mogą niekiedy mieć na nas niekorzystny wpływ i trzeba się czasami nich zapierać. To udowodnię to na przykładzie samego naszego Pana. Zacznę od tego, że nasz Pan miał różne relacje ze swoimi bliskimi i cieleśnie i duchowo. I nasz Pan w swoich relacjach z bliskimi Jemu cieleśnie i duchowo musiał często się zapierać ich wpływu, co czasami wyglądało nawet niezbyt elegancko, ktoś powie. Na przykład pierwszy taki przypadek mamy gdzie? W Kanie Galilejskiej. Jezus i jego matka. Zestrofował ją w Kanie Galilejskiej. Nie będę czytał. Jan 2 rozdział 1-4. Tam nasz Pan dokładnie mu powiedział do niej, gdy powiedziała mu, co ma zrobić. Nasz Pan powiedział, co mi i tobie, kobieto. Tak dosłownie jest w Grece. Tam przykłady, a może zajrzymy. Przykłady to tak próbują złagodzić, bo nie chcą, żeby Jezus tak się odezwał zbyt ostro do matki. Więc Jana 2 rozdział. Matka mówi mu, że wina nie mają. Chociaż nie, tam Biblia Warszawska też niekoniecznie wygładziła. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Tak ona oddaje. A dokładnie to, czego chcesz ode mnie, niewiasto, to dokładnie brzmi, co mi i tobie, niewiasto. Czyli innymi słowy, co ty masz wspólnego ze mną? Ty i ja. Ty nie rozumiesz mojej misji. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. jeszcze nie nadeszła moja godzina oznacza, będę wiedział, co mam.
Ręce.
Mam niepodnie ręce w dół?
Zasłaniasz sobie twarz i odbija się głos od rąk i idzie do mikrofonu z powrotem.
No dobrze. W takim razie muszę zapierać się mojego własnego pragnienia ruszania rękoma. Jest okazja praktycznie wykorzystać, a potem pomaga w mówieniu. Tak sobie to daje animuszu. Być może mam przy sobie też telefon, ale on jest w trybie samolotowym, więc nie ma kontaktu, więc on nie powinien robić tego problemu. Więc wracam do tego dosłownego tłumaczenia tego, co nasz Pan powiedział do matki. Co mi i tobie, kobieto? Czyli innymi słowy, nie mów mi, co mam robić. Jak przyjdzie właściwy czas, to będę wiedział, co mam zrobić. Co nie znaczy, że nasz Pan nie chciał dokonać tego cudu. Bo przecież wiemy, że go dokonał. Tak? Chodziło mu jedynie o to, żeby zwrócić matce... Jedna ręka się wyrywa jednak. Chodziło mu tylko o to, żeby zwrócić uwagę matce na to, żeby nie wpływała na jego postępowanie. Ponieważ póki co tylko on sam rozumiał swoją misję i swoją drogę, którą musi kroczyć. I to było dla jego decyzji, kiedy, jakie rzeczy będzie robił. W ten sposób jej zwrócił uwagę. Dowodem, że nasz Pan chciał ten cud dokonać, nie chodziło o to, że ona go do cudu zmusiła, bo nasz Pan wiele cudów wykonywał i ten też chciał wykonać, ale nie żeby został przez kogoś popchany do tego, że co ma zrobić. Dowodem, że nasz Pan tego cudu dokonał i chciał dokonać, jest 6 stągwi, które napełnił wodą. Wszystko powiemy, niedoskonałość. Te 6 stągwi były różnej wielkości. 2-3 wiadra wody mieściły. Bardzo dobrze pokazuje nas w naszym upadku. 6 napełnionych wodą, jakimś płynem, ale niższej wartości niż wino, czyli ludzką naturą grzeczną upadłą w 6 stągwiach. I potem zamienia się to w wino. Prawdopodobnie chodziło mu głównie o maluczkie statko, prawda, że potrafi z tej ludzkiej natury podnieść niektórych do poziomu boskiej natury. Albo do niższych poziomów, ale także doskonałych. Więc to cud, który jednocześnie coś ilustruje. Więc nasz Pan nie miał nic przeciwko temu cudowi jako takiemu, ale przeciwko kontrolowaniu go przez kogokolwiek, łącznie z własną matką. Potwierdzeniem niezrozumienia jego drogi przez nikogo z jego bliskich jest inne wydarzenie z udziałem matki i już też dodatkowo rodzonych braci naszego Pana, bo jak wiemy, on miał takowych. Marek, 3 rozdział, 20-21. Marek 3, 20-21. Zauważmy, to pewnie znamy, ale zwracam na to uwagę. I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, tak mówi Biblia Warszawska, dosłownie jest, a ci od niego, jego bliscy, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. To, co odszedł od zmysłów, w oryginale w greckim jest stanął poza sobą. No, czyli odszedł od zmysłów, nie postępuje. Matka i bracia rodzeni. Przychodzą do naszego Pana, mówią, chodź tutaj, bo straciłeś rozum. To, co mówisz i próbujesz robić, wskazuje, że jesteś szalony. Musimy cię chronić przed samym sobą, no i jednocześnie wstydu się przed innymi boimy, bo ty jesteś jednym z nas. Potem mamy jeszcze, żeby nie było jednorazowe wydarzenie, jeszcze jest inny przypadek, nie będę go czytał, ale Mateusz 12, 46, 50 albo Łukasz 8, 19-21 przyszli, żeby z nim porozmawiać. I wtedy mu powiedziano, to matka twoja, prawda, przyszła, żeby z tobą rozmawiać. I pamiętam słynne słowa naszego Pana, któż jest moją matką? I wyjaśnił, że to ci, którzy słuchają jego słów i je czynią. To są jego matką i bratem i siostrą, a nie koniecznie ci cieleśni. Nie wiemy dalej, czy do tej rozmowy w ogóle doszło, bo ewangelista nie kontynuuje, ani też nie wiemy, o czym chcieli rozmawiać. Ale znając w ogóle sytuację i to, że wcześniej uważali, że odszedł od zmysłów, pewnie chcieli ponownie mu przemówić do rozsądku. A on już był w trakcie pełnienia swojej misji. On już parę cudów dokonał. No i teraz zobaczmy, jakie jest zaparcie naszego Pana najbliżsi jego. A dodajmy do tego oczekiwanie jego sąsiadów, współmieszkańców z Nazaretu. Na początku misji, po dokonaniu kilku cudów w Kafarnaum, przemawiał w swojej własnej rodzinnej synagodze. Początkowo nawet słuchali go, tak mamy to w Łukasza 4 rozdziale, ale nie będę czytał. Początkowo słuchali go z zaciekawieniem. ale doszło do momentu, kiedy on uznał za właściwe skarcić ich za ich niewiarę w niego, tylko dlatego, że pochodził z Nazaretu. No a przecież nasz krajan, tak, ktoś z naszego nie może być, tylko dlatego, że jest z naszego samej miejscowości, co my, to niemożliwe, że był jakimś wielkim prorokiem. Więc nie wierzyli w niego, tylko dlatego, że pochodził z Nazaretu. Nie wiadomo, czy ranga Nazaretu im przeszkadzała, czy w ogóle właśnie, że to swojego nie doceniali i nasz Pan im to na to, że tak powiem, skrytykował. Nie bał się zwrócić na to uwagę, mówiąc, że błogosławieństwa Boga dotrą do obcych, a ich miną. No to wiemy, skończyło się prawie jego śmiercią i gdyby nie to, że nie była chwila jeszcze jego śmierci, to pewnie by go zabili, bo chcieli go zrzucić tam gdzieś tam, tak, gdyby strącić z góry. Nasz Pan oczywiście, póki nie było jego momentu, jak wiemy, w takich sytuacjach po prostu przechodził gdzieś w cudowny sposób między nimi, oni jakby na chwilę nie widzieli, gdzie on jest, albo zamarli i nie potrafili nic mu zrobić, chociaż chcieli. No i dla pełni obrazu naszego Pana dodajmy jeszcze wpływ apostołów. Też świat. Apostołowie, dawać by się mogło duchowi bracia, najlepiej chyba rozumieli go, jego właśnie apostołowie, bo matka i bracia rodzeni, no to może cieleśnie myśleli, nie rozumieli, ale już apostołowie to przecież apostołowie. Jeden z nich, jak wiemy, namawiał go, żeby zawrócił z drogi ofiary i przestał mówić o tym, że ma umierać. Po co? Komu jego śmierć? Niech się bierze za rządy i panowanie, a nie mówi o śmierci. Drugi zdradził go i wydał Rzymianom, a ten sam, który początkowo namawiał go do zawrócenia z drogi ofiary, publicznie się go zaparł i powiedział, że go nie zna. 3 razy. Taki miał wpływ. No, wreszcie wiemy, nasz Pan jak Piotra skarcił również, używając mocnego słowa, tak, szatana, w znaczeniu oczywiście przeciwnika. Nie poddawanie się takim wpływom, czyli niespełnianie oczekiwań, pragnień innych osób, w tym najbliższych mu i cieleśnie, i duchowo, czyli niezadowalanie ich, niewychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom, wymagało od naszego Pana samozaparcia, zapierania się świata. Także i częściowo siebie, bo z pewnością jako doskonały człowiek chciałby, aby ta matka, która go cieleśnie urodziła i jego rodzeni bracia, no byli z niego zadowoleni. Nie sądzimy, że chciał im robić na złość. Na pewno chciałby, żeby byli, żyli w pokoju razem, ale zdawał sobie sprawę, że są pewne rzeczy, na które on nie może pozwolić nikomu, bo oznaczałoby to niewierność jego prywatną, osobistą wobec Boga. Wymagało to zatem od niego zapierania się świata, którym dla naszego Pana byli wszyscy oni. Czyli byli wrodzy mu Żydowie, Żydzi, zawsze wrogi mu szatan, zawsze mu wroga część upadłych aniołów, a także cielesna rodzina, która początkowo w ogóle nie rozumiała jego misji. Nie wiemy, w którym momencie Maria, matka, zrozumiała i, że tak powiemy, dała spokój. Już nie uważała, że odszedł od zmysłów i trzeba go przywołać do porządku. W którym momencie to nastąpiło, nie wiemy. W którymś momencie tych 3,5-letniej misji, może gdzieś w połowie, się zorientowała. Najwyraźniej Bóg cudownie uznał za właściwe nie interweniować i nie informować Marii o tym, żeby przestała, tylko żeby sama chyba do tego doszła. No to też było część próby. Przecież Maria z pewnością była nowym stworzeniem i też musiała się rozwijać. A nie można rozwinąć kogoś przez udzielenie mu pomocy cudownej. Tak jakbyśmy w cudowny sposób chcieli pomóc komuś się narodzić szybciej, zanim będzie gotowy do narodzenia. Pomóżmy dziecku małemu, które tam gdzieś siedzi w łonie matki i może ma tam niezbyt wygodnie, mało miejsca, ciasno, i wyciągnijmy go z tego łona matki za wcześnie do życia, na otwarte, świeże powietrze, no umrze, prawda? Umrze. Więc wiemy, Bóg mądrze bardzo postępuje i były pewne rzeczy, które także Maria musiała sama zrozumieć. Zatem powtórzmy. Świat, którego musimy się zapierać, obejmuje nie tylko zły, grzeszny świat, tak jak go najczęściej rozumiemy. Obejmuje także nasze najbliższe rodziny, cieleśne i duchowe. Nasze najbliższe osoby cieleśnie i duchowo, które z powodu swojej niedoskonałości i samolubstwa, bo wszyscy przecież takie mamy, mogą niekiedy oczekiwać od nas postępowania wbrew woli Boga, tak jak my ją rozumiemy. Podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Nie można, nikt dla nikogo nie może powiedzieć, jaka jest dla niego wola Boga. Bo to automatycznie oznacza, że on się, jak gdyby nawet to wziął pod uwagę, taka osoba, i przyjął czyjeś zrozumienie woli Boga dla samego siebie, To znaczy, że poddał tą osobę, poddał się tej osobie jak samemu Bogu. Ta osoba mu teraz mówi, co Bóg od niej chce. Czyli jak gdyby staje się dla niego Bogiem. I nawet jak ktoś błądzi, to powinien postąpić zgodnie z sumieniem. Ale pamiętajmy jeszcze o tym, że to działa także w obydwie strony. To znaczy, że my także jesteśmy takim światem dla innych. Nie tylko ci inni są światem dla nas. My jesteśmy także dla innych. I ci inni także mogą czasami nie móc, nawet bliscy nasi, cieleśni, duchowo, mogą nie móc spełnić naszych oczekiwań, wyjść naprzeciw temu, co byśmy chcieli, bo oni uważają znowu, że wypełnienie woli Boga, tak jak oni ją rozumieją, wymaga od nich właśnie takiego postępowania. I też musimy to wziąć pod uwagę, bo my też jesteśmy dla nich takim światem. Tyle o tym świecie. To jest taki pierwszy ważny punkt, który chciałbym w tym zapieraniu siebie świata poczynić. Jak Bóg zilustrował zapieranie się siebie świata w typach biblijnych? Przez post. Post to nic innego jak odmawianie sobie przyjemności spożywania pokarmu. Części pokarmu, wszystkich pokarmów przez taki czas albo krótszy czas. Żydzi sporo pościli. Mieli takie różne tam w roku okazje, kiedy musieli pościć, ale były także okazje takie prywatne, indywidualne, kiedy ktoś mógł sobie tym postem się ubogobojnić. Na przykład faryzeusz z przypowieści naszego Pana, pamiętamy, mówi taką przypowieść o faryzeuszu i celniku. I ten faryzeusz, jak poszedł do świątyni na modlitwę z Bogiem, to powiedział temu Bogu, i na pewno nie kłamał, że dwa razy w tygodniu pości. Nasz Pan to skrytykował, ale nie skrytykował, że on pości dwa razy w tygodniu, tylko skrytykował, że on się tym chwali. Uważał to, że on się tym afiszuje. Tak? W Żydzi właśnie to jest to, jak ktoś doprowadzi, nie ma tego prawdziwego ducha poświęcenia, tylko wymyślenie sobie czegoś, potem spełnianie, realizowanie tego czegoś i zadowolenie, że pełnię wolę Boga. Na przykład bardzo łatwo może sobie wymyśleć uczynki, takie czy inne, bo przecież o wiele łatwiej spełniać takie czy inne uczynki, nawet postu, niż przeobrazić swój charakter, pokonać samego siebie i stać się innym, wolnym od tego. To jest o wiele łatwiej jest nawet na pielgrzymkę pojechać. Na kolanach chodzisz, aż będą zdarte. Jest łatwiej. Drogą uczynków jest zawsze człowiekowi łatwiej w jego mniemaniu znaleźć upodobanie w oczach Boga. A jak wiemy, to nie jest droga do uświęcenia. Bo jak wolą Boga jest nasze uświęcenie, to żadnymi uczynkami tego nie dokonamy. Więc nasz Pan krytykował postawę Żydów, którzy z tym postem doszli do takiej przesady, że specjalnie mieli wyglądali jak dziady w tych postach. Brudni, nieuczesani, nieumyci i jeszcze prochem sypali sobie twarze. Dlaczego? No bo jeżeli oni tam w tych pościach płakali, te łzy z tym prochem się mieszały, to wyglądali tak szkaradnie, że jak na nich się popatrzyło, to się zdawało istoty żałosne. Nie wiem, tym sposobem chcieli wzbudzić wrażenie bardzo bogobojnych, oddanych Bogu ludzi. Że tak szkaradnie, tak mizernie, tak biednie, zaniedbanie wyglądali. Nasz Pan to albo i się potem chwalili, poszczę dwa razy w tygodniu. A ten cudzołożnik obok, prawda? Albo celnik akurat był nie cudzołożnik. Ten celnik, on ten postów takich nie przestrzega. Więc nasz Pan skrytykował to, a w Mateusza to skrytykował w Łukasza w 18 rozdziale, przy tej przypowieści od razu, to nie będę już jej cytował, ale w Mateusza odniósł się do samego postu jako takiego. I myślę, że odniósł się do tego postu głównie ze względu na głębsze znaczenie. Bo nie chciał na pewno dać instrukcji, jak my literalnie mamy pościć. Dobra, to nie będę teraz mówił o literalnym poście, czy on jest dobry, czy on jest zły. Wiemy, że głównie dobrze robi człowiekowi. Tak? Brat Joli zalecał raz w tygodniu, można sobie zrobić post, albo przynajmniej częściowy post, warzywny, albo całkowity, tylko napoje. A to ja o tym nie będę mówił, to są sprawy fizyczne. Czy pościmy literalnie, czy nie pościmy literalnie, bezpośredniego wpływu na uświęcenie to nie ma. Chyba, jak Radosław kiedyś pisał, jak ktoś ma jakieś grzeszne bardzo skłonności, to żeby pozbawić się siły i energii do grzechu, niech popości. Czyli jak się popości i nie będzie miał siły, no to wtedy braku będzie energii nawet grzeszyć. No ale to takie jako narzędzie pomocne, bo nie jest to na pewno bezpośrednia droga do uświęcenia. Ostatecznie na pewno nikt się nie uświęci tą metodą całkowicie pod każdym względem. Może mieć ona czasami jakiś tam korzystny wpływ, ale bardziej sądzę dla zdrowia fizycznego niż dla naszego zdrowia duchowego. Więc wracam do Mateusza 6 rozdziału, gdzie nasz Pan w wersetach 16-18 o tych żydowskich zwyczajach poszczenia mówi i jednocześnie mówi, ale ty rób inaczej. No i znowu na pewno mówi, nie mówi o literze, przecież głównie, bo nie sądzę, że spodziewał się, że jego naśladowcy to właśnie przez post się do Boga zbliżą i osiągną życie wieczne, tylko w tym, co tam mówił, miał na myśli te głębsze znaczenie. Zobaczmy. Mateusz 6:16. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Udają, że są tacy pobożni. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w niebie, a ojciec twój, który widzi, w ukryciu odpłaci tobie. Tak to mówi nasz Pan. Czyli tak w wersecie 16 mówi, żeby nie być tak jak obłudnicy, nie szpecić sobie tych twarzy, te sypanie popiołu, szczególnie to było to szpecenie twarzy. I od 17-18 wersecie, ty gdy pościsz, czyli gdy ty zapierasz samego siebie, bo on to przez to rozumiał jako główny post, gdy będziesz zapierał samego siebie, gdy będziesz realizował pierwszy krok podążania za mną, który wymaga zapierania się siebie i świata. I gdy będziesz to robił, to mówi, namaść swoją głowę i umyj swoją twarz. Co przez to chciał powiedzieć? Skontrastował to zachowanie Żydów. Żydom w czasie postu do głowy by nie przyszło wcale, żeby coś takiego zrobić. Wręcz przeciwnie. Żydzi jak pościli, to jak mówiłem, lubili wyglądać jak najgorzej, jak najbiedniej, jak najbrzydziej, z tym prochem i tak dalej. Nasz Pan mówi, namaść swoją głowę i umyj swoją twarz, czyli mówi, zachowuj się tak jak normalnie. Bo normalny Żyd mył się bardzo często przed każdym posiłkiem. Pamiętamy zarzut dla uczniów naszego Pana, że przyłapano ich, że nie zrobili tego przed jedzeniem, więc oni umywali. No w tamtym klimacie tego wymagał, no i higiena, nic złego w częstym myciu rąk. Również często Żydzi namaszczali swoje głowy olejkiem, to nie tylko głowy, także inne części ciała, bo to w tamtym klimacie służyło zdrowiu. Uelastyczniało skórę, sprawiało, że taki człowiek ładniej pachniał, ale nie było dezodorantów wtedy żadnych, a klimat wiadomo gorący, więc ta oliwa spełniała funkcję. Więc nasz Pan, mówiąc o tej namaszczeniu głową oliwy i umyciu twarzy, nie ma na myśli litery, żebyśmy sobie też literak smarowali, bo w naszym klimacie nie potrzeba, żebyśmy oliwy używali, aby uelastycznić skórę, czy też żeby potu nie było za bardzo czuć, gdy się zmęczymy. Naszemu Panu chodziło, zachowujcie się normalnie. Tak jak w Żydzi normalnym życiu namaszczali swoje głowy i myli twarz, ale nie jak pościli. Jak pościli, to dokładnie w drugą stronę przechodzili. Więc każe postępować dziecku Bożemu normalnie. Oznacza to dla nas poświęcenie tak, jakbyśmy się nigdy niczego nie zapierali. Tak jakby po nas na zewnątrz nie widać było, że jesteśmy dziećmi Bożymi, naśladowcami Jezusa, którym tak ciężko podążać za Jezusem. Że wyglądamy mizernie, zaniedbani, nieszczęśliwi, bardzo smutni. Mówimy, tego nie róbcie, podążając za mną, zapierając się siebie świata. Róbcie tak, jakbyście się w ogóle niczego nie zapierali. Aby nie ludzie cię widzieli, tak, mówi dalej, że pościsz, czyli to nie ludzie powinni być widzieć tego, że się zapierasz samego siebie, czy też świata, lecz ojciec, który jest w ukryciu, ten ojciec, który jest niewidoczny, który miłuje tych, którzy odmawiają sobie rzeczy, o których rozumieją, że się jemu nie podobają, to oni zapierają siebie, zapierają się świata, rezygnują z tych rzeczy, o których wiedzą, że Bóg chciałby, żeby zrezygnowali, bo one są albo zbytecznym balastem, albo nawet grzesznym balastem. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Niektóre przykłady jeszcze mówią, odpłaci tobie jawnie, ale to czy jest to jawnie, czy nie ma znaczenia, czyli że nagroda za twoje zapieranie samego siebie i świata niech nie będzie od świata, tylko od tego Ojca, który widzi. Zatem lekcja dla nas, gdy nie zapieramy się siebie i świata, czyli gdy odmawiamy zaspokajania pewnych naszych własnych pragnień albo innych osób, rezygnujemy po prostu z czegoś, bo to na to sobie do tego się sprowadza, zapieranie się siebie i świata. Rezygnowanie z pewnych rzeczy, czy to będzie czas, czy środki finansowe, czy kariera zawodowa, czy reputacja, czy wygody, czy przyjaciele, czy zdrowie, czy nawet samo życie, bo dawniej lud Boży musiał ich życie oddawać. My już tak żyjemy w czasach, w których nie jest to konieczne i raczej się rzadko bardzo zdarza, albo w ogóle się nie zdarza. Więc gdy zapieramy samego siebie, nie powinniśmy czynić tego tak, aby to inni widzieli, albo przynajmniej, żeby się inni o tym dowiedzieli. Tak Żydzi robili ze swoim postem. Nasz Pan mówi odwrotnie, normalnie. Nie unikajcie tego, co robicie na co dzień. Jak na co dzień namaszczaliście głowę wy Żydzi, no my Europejczycy tego nie robimy, więc dla nas nie ma to nawet w ogóle przełożenia. W każdym razie zachowujcie się normalnie, jak w każdym innym dzień. Jak pościcie. Ojciec ma tylko twój w niebie widzieć, że pościsz, a nie inni. Nieważne, czy ci inni, którzy by to widzieli, mieliby podziwiać nas, że tacy jesteśmy pobożni, że jesteśmy zdolni do takich wyrzeczeń, do takiego samozapierania się, czy też może mieliby nam ci inni współczuć, że jest nam tak ciężko w podążaniu za Jezusem, że ten krzyż już jest tak ciężki, że prawie go dłużej nie damy rady nieść. Jakiś czas temu słyszałem sam na własne uszy zdanie: dłużej tego nie wytrzymam. Wypowiedział to brat, który kilka dni zaledwie zdążył opiekować się swoją chorą żoną. I po tych kilku dniach zaledwie powiedział: dłużej tego nie wytrzymam. Byłem wtedy zaskoczony tym zdaniem. Nie mówię, co to za brat. Jak ktoś to zdanie słyszał, bo może słyszał, to może wie. Ale jako przykład, prawda? Dziecko Boże nigdy nie może powiedzieć: dłużej tego nie wytrzymam. Cokolwiek by go nie spotkało, czy będzie to żona, czy mąż wymagała, czy jakakolwiek inna sytuacja w życiu, to Pan ją w twoim życiu dał opatrznościowo. Więc jak mówisz: dłużej tego nie wytrzymam, to tak jakbyś mówił Bogu: Boże, czy ty wiesz, co ty zrobiłeś? W jakiej sytuacji ty mnie postawiłeś? No, to jest bardzo ostra krytyka. Nawet gdzieś mogło, że nie, ale to jest bardzo ostra krytyka, tak jakby po prostu zaczął się kłócić z Bogiem. No i oczywiście to zdanie także było poprzedzone opisem trudów, jakie w życiu się w związku z tym z chorobą żony pojawiły. Powinniśmy się to starać, to nasze zapieranie samego świata, tylko tak, żeby wiedział tylko o tym nasz Bóg. Efezów 6 rozdział, a nie żeby to widzieli ludzie albo żeby o tym się dowiedzieli. Efezów 6 rozdział, 6-7 werset. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. I Kolosensów 3 rozdział, od 22 do 25. Słudzy albo niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca jako ci, którzy boją się Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. W ramach naszego codziennego zapierania się siebie i świata pamiętajmy zatem, by przede wszystkim nie robić niczego na pokaz dla ludzi, lecz tylko między nami a Bogiem. Nawet jeśli w naszej sytuacji życiowej tak się składa, że musimy się bardzo dużo zapierać samych siebie, czy też świata. Czasami mamy taką sytuację życiową, że wymaga to dużego zapierania się siebie świata, dużego odmawiania sobie różnych rzeczy, no bo taka jest nasza sytuacja życiowa. I co zrobimy? Bóg o niej wie. Na pewno nie należy powiedzieć dalej, tak? Dłużej tego nie wytrzymam. Odczuwanie potrzeby, żeby uzewnętrznić nasze zapieranie się, żeby pokazać innym, jak jest nam ciężko, innymi słowy, żeby obsypać popiołem twoją twarz i żeby szkaradnie wyglądać i chodzić wśród ludzi, żeby się nad nami użalali, to taką potrzebę zwykle przejawiają się, to jest sprawa dla każdego z nas. Jeżeli odczuwamy taką potrzebę, żeby uzewnętrznić przed innymi, jak to nam jest ciężko w podążaniu, jakie to zapieranie samego siebie nas kosztuje, bycie dzieckiem Bożym, to świadczy o tym, że mamy jeszcze charakter na zbyt niskim poziomie. Bo ci, którzy mają charakter na odpowiednio dobrze rozwiniętym poziomie, nie potrzebują manifestowania, okazywania na zewnątrz tego, co jest między nimi a Bogiem. Dla nich jest wystarczającą rzeczą pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, jak napisał Paweł, i szerzy ich serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Duchowa więź, społeczność z Bogiem. I efektem tego jest to, że nie potrzebują ani uznania, ani akceptacji, ani żeby specjalnie nad nimi się litować od innych osób. Według Pawła w Kolosenów 3,14 poziom naszego charakteru jest wyznaczony przez poziom naszej miłości. Taki mamy charakter, jaką mamy miłość w naszym charakterze. Oczywiście mam na myśli tą najwyższą miłość, czyli tą bezinteresowną, tą agapę. Paweł nazywa ją spójnią doskonałości, tą miłość. Albo inaczej związaniem dojrzałości. Czyli mówi, że to jest taka cecha, która wiąże w sobie wszystkie inne. Jak masz tą jedną, to wszystkie inne muszą być, bo bez tych wszystkich innych nie byłoby tej jednej. Związanie doskonałości. To chyba lepsze niż spójnia, przynajmniej dla mnie bardziej przemawia, że jest związaniem dojrzałości. Takim podsumowaniem całego charakteru w jednej cesze. Najlepiej możemy sprawdzić znowu, jak jest z naszą miłością, każdy sam dla siebie, w sytuacjach, które nas coś kosztują. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji jakiejś życiowej, która nas coś kosztuje, na przykład pieniędzy, czasu, zdrowia, wysiłku, starań, jakiejś reputacji, społeczności, wszystko jedno, co to by nie było, ci, którym jest brak tej agapy, tej miłości bezinteresownej, nie śpieszą się zwykle do zapłacenia tej ceny. Z pieniędzy, czasu, zdrowia, wysiłku, starań, reputacji, cokolwiek by to nie było. Zwykle czekają, żeby inni, jak się pojawia taka sytuacja, to oni patrzą na to, żeby inni pierwsi się ruszyli, że tak powiem. Jak się ruszą i zrobią coś, no to już nie trzeba nic zrobić. Już się zrobiło, ale zrobili to inni. Bo oni mieli za mało miłości, żeby ona ich pchnęła, pobudziła do tego. I w ten sposób przywileje, które mogłyby być udziałem, przechodzą na innych. Pamiętam, jak nasz pan powiedział o tych talentach i o tych, który miał ten jeden talent i o takim, który miał 5 talentów, jak je używał i ile zarobił. I co się stało z talentem tego jednego, który miał ten jeden i nie używał go? No bo pamiętamy jego też wyjaśnienie, jak tłumaczył się potem przed panem, dlaczego nie używał tego jednego nawet talentu? Bo się bał. Czego w Biblii symbolem jest lęk? Banie się. Bo tam jest powiedziane, że on się bał. Ale on tak na sławę nie chodzi o to, że on się bał. Bo ktoś mówi, jak się bał, no to znaczy, że bał się narazić swojego panu. Tak, na jego gniew, bo może źle by coś zrobił. To w sumie jeszcze można byłoby mu współczuć, że bał się narazić panu, bo być może zrobiłby coś źle i panu by się to nie podobało. Nie, w Biblii lęk, strach jest symbolem, synonimem braku miłości. Nie będę tego cytował, prawda, ale wiemy, pierwsza cecha członków której śmierci to są bojaźliwi. Boją się postąpić właściwie. Boją się postąpić odpowiednio. Ale nie boją się dlatego, że nie chcą mnie kogoś skrzywdzić. Tak? Nie pomogę komuś, na przykład nie wezmę kogoś do samochodu, żeby go podwieźć, bo może będę miał wypadek i on może nawet zginąć, ten ktoś. No to też herbaty nikomu nie dam, bo jak będzie pił, może się udławić. I nie chcę mu krzywdy zrobić. No i nie zrobię żadnej innej dobrej rzeczy, bo jak w trakcie tego może coś się stać po drodze. To są takie tłumaczenie niektórych, którzy tak sobie tłumaczą to, że nie chcą zrobić tego, co by mogli zrobić. Banie się, lęk, to w Biblii brak miłości. Bojaźliwi. Objawienie chyba 21:8. Miałem taką serię wykładów o tych cechach członków której śmierci. Tam, gdzie jest miłość, to nie ma bojaźni, nie ma lachu. Czyli innym słowy, bałem się, gdy on się tłumaczy, to oznacza, no panie, nie miałem miłości odpowiednio dużej, żeby się w ogóle zająć tym jednym talentem, który mi dałeś. Ja nic nie robiłem, bo mi się nie chciało. Bo mi się nie podobało, żeby coś robić, to trzeba wstać, gdzieś pójść, coś się zapoznać, co z tym talentem zrobić, zainwestować tu czy tam, jakiś sposób, no to trzeba, wymaga jakiegoś zachodu. A po prostu mi się nie chciało, bo się bałem, bo nie miałem miłości. Innym sprawdzianem jest badanie naszej reakcji, przynajmniej tej w sercu, bo na zewnątrz możemy udawać. Lubimy udawać, bo często chcemy wyglądać na lepszych niż jesteśmy. To taka już cecha też upadku. Też trzeba się jej pozbywać, bo to jest nienaturalne, nieszczere, no ale nikt od razu nie stanie się doskonały. To są rzeczy, które mamy do zrobienia w tym życiu. Więc innym sprawdzianem jest sprawdzenie naszej reakcji w sytuacjach, w których jednak musimy ponieść jakąś ofiarę. Musimy z czegoś zrezygnować. Musimy się zaprzeć siebie albo innych, no bo taka sytuacja wyszła, już nie można było inaczej. No nie można było, to trzeba było to zrobić. I jeżeli już to, tak już zostaliśmy, że tak powiem, zmuszeni, żeby to zrobić, to niech każdy sobie zada pytanie, jak bardzo go to boli. Zabolało, a może wciąż boli. Jakim problemem to dla niego było, a może wciąż jest. Jak bardzo, jak często rozmyśla o tym, i jak często o tym mówi, o tej ofierze, jaką musiał złożyć, żeby zrobić to albo tamto. Bo ci, którym brakuje miłości, to dla nich najdrobniejsza rzecz jest dużym problemem. Już jest im ciężko. W pełni rozwinięta miłość ofiarnicza nie zauważa większości rzeczy, z których rezygnuje, których się zapiera. Nie zauważa, nawet nie wie o tym. To jest takie naturalne, to tak z marszu robi. Tak nie zauważa większości ofiar, jakie składa. Tak jak nie widzi wielkiego ciężaru na drodze w podążaniu za naszym Panem. Nasz Pan w Mateusza 11, 29 i 30 powiedział, że jego jarzmo i brzemię są lekkie i wdzięczne. czyli miłe w odbiorze i lekkie w noszeniu. Man miał na myśli tutaj wszystko to, wszystkie inne brzemiona, które mogą być z innego tytułu pochodzić, a pochodzą od świata, od szatana, od naszego własnych grzechów. I on mówi, to co ja mam wam do zachorowanych jest leciutkie i miłe, przyjemne w porównaniu z tym wszystkim innym, co macie, co też jest waszym brzemieniem. Bo przecież nie jesteście pozbawieni różnych ciężarów, chociażby grzechu, którym jesteście sami położeni i wszyscy wokół was. No ale to trzeba, zależy co kto kocha. Tak, w pierwszym Jana 5,3, jeszcze to odczytam, pierwszy Jana 5,3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe albo ciężkie, zależnie od tego, jaki przykład byśmy wzięli pod uwagę. Pamiętajmy o tym, żeby nie brać pod uwagę i nie poddawać się wpływom i oczekiwaniom obecnego świata z jego religiami, ścieżkami kariery zawodowej czy jakiejkolwiek innej, stylem życia sąsiadów, znajomych, kolegów z pracy albo szkoły, gdyż w najlepszym wypadku na krótki czas zadowolimy naszego starego Adama. Na krótki czas. W najlepszym wypadku. Na krótki czas zadowolimy starego Adama. A w najgorszym nawet to się nam nie uda. Nawet nam się nie uda zadowolić starego Adama na krótki czas. Nawet to się nie uda. Stracimy tylko środki, czas i napełnimy się goryczą i rozczarowaniem. Pamiętajmy, żeby razem z ludźmi tego świata, wśród nich żyjemy, którzy nie znają przecież boskiego planu, nie znają ani boskiego charakteru, bo wygadują takie o nim rzeczy, że będą się kiedyś rumienić ze wstydu długo, długo, jak sobie będą przypominać, co o tym Bogu opowiadali, jakie nauki o nim głosili, więc ani tego nie znają, ale to, co dla nas teraz ważne, planu boskiego nie znają. I w ogóle nawet nie wiedzą, że Bóg ma jakikolwiek plan. Większość z nich w ogóle, jeśli nawet wierzy w istnienie Boga, to dla nich Bóg jest bardzo, bardzo odległy. Tak odległy, że prawdopodobnie bardziej podobny różnym agnostycznym poglądom na temat Boga, bo prawdopodobnie nie ingeruje w losy tego świata, tu się coś dzieje, wyrabia, ale Bóg tam gdzieś jest, ale nie ma, że tak powiem, wglądu, nie ma czasu, tu sprawy toczą się tak, jak chcą, tak jak człowiek je kreuje. Więc pamiętajmy, żeby razem z ludźmi tego świata nie ulegać strachowi ani obawom o przyszłość tego świata i przyszłość ludzkości, co w tej chwili się udziela światu wszędzie, prawda? Bo to mamy nie tylko te wojna, która się obecnie toczy i kryzysy związane po COVID-zie, koszty życia, energia, środowisko, różnego rodzaju zagrożenia dla zdrowia, no tego jest mnóstwo i to narasta. I to narasta, wszędzie następuje jakiś taki rozkład i ludzie to widzą, tego świata ludzie widzą i już nawet ekologicznie przewidują pod względem klimatu, że ile, 15-20 lat i warunki tak, jak coś nie zrobimy już w tej chwili, w tym roku, za rok, to za 15-20 lat nie będzie warunków do życia na Ziemi, tak twierdzą ci, którzy na tym znają. To też jest wpływ świata na nas, ten taki lęk, bo to ze środków masowego przekazu, z internetu, z różnych takich opracowań, artykułów to płynie, o tym piszą, tak, takie nagłówki widzimy. I to też oddziałuje także i na nas, ale my znamy boski plan i my wiemy, że nie ma potrzeby się niczego ubawiać. Z perspektywy nas, ludu Bożego, który zna plan Boży, coraz częstsze występowanie na świecie kryzysowych sytuacji, które widzimy w tej chwili, tak pod względem politycznym, gospodarczym, ekologicznym, zdrowotnym, społecznym, jakimkolwiek byśmy nie wzięli, jest bardzo dobrą wiadomością. Jest to bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Gdyż Królestwo Boże na ziemi nie może przyjść inaczej jak po upadku obecnego porządku rzeczy. Wobec tego, gdy widzimy jego upadek, to jest bardzo dobra wiadomość. Gdyby miał się dobrze, były lata prosperity i rozwoju w różnych kierunkach, jak było po II wojnie światowej, bo było wszystko, trzeba było odbudować i na wszystko były potrzebne rzeczy, a więc była praca i drogi kariery i rozwój, to byśmy myśleli, o to zanim to się rozwinie, potem ponownie kiedyś upadnie, to jeszcze to królestwo długo, długo nie przyjdzie. Ale jeśli widzimy to, co widzimy, i świat ludzkości, który nie zna boskiego planu, się boi, że wszystko się rozwali i będzie nic, koniec ludzkości i cywilizacji, to dla nas bardzo dobra wiadomość. Im szybciej upadną obecne królestwa tego świata, tym szybciej nastanie królestwo naszego Pana. Biblia mówi o tym zarówno otwartym tekstem, wprost nazywa ten świat złym, pokazuje, kto tak naprawdę jest Bogiem tego świata, szatan, i mówi, dlaczego, jak ten świat się skończy. Obecne niebiosa, obecna ziemia przeminą. A nasz Pan mówi, widząc wy to wszystko, tak? Nie będę tego czytał, a każdy kojarzy, chyba Łukasz 21, okolice 21 rozdziału. A wy widząc te wszystkie rzeczy, podczas gdy ludzie będą z przerażeniem patrzeć, prawda? I ze strachu będą aż im włosy się, prawda, na głowie podnosić, to wy widząc to samo, co będzie przerażenie wywoływało w świecie, podnoście swoje głowy, bo widać, że przybliża się wasze uwolnienie. Koniec tego obecnego złego porządku, uwolnienie nas z tego złego świata i zaprowadzenie Królestwa Bożego dla całej ludzkości. To tyle, na co mam dzisiaj czas, bo widzę po godzinie, że już powinienem kończyć, więc można byłoby jeszcze różne inne przykłady czy sfery życia pokazywać, z których to zapieranie samego siebie i świata musimy praktykować, ale myślę, że to, co powiedziałem, wystarczy. Zatem w podsumowaniu na koniec pamiętajmy, zapieranie się siebie i świata to nie odmawianie sobie hurtem wszystkiego, co dla nas miłe i przyjemne, lecz tylko tego, co przeciwne w naszym rozumieniu boskiej woli. Bez względu na źródło, z którego to pochodzi. Czy tym źródłem jesteśmy my sami, czy osoby wokół nas. Pamiętajmy też, że ten świat, którego musimy się zapierać, to zły i grzeszny świat wokół nas na pewno, ale także nasze cielesne rodziny i duchowi bracia. Szczególnie jeśli chodzi o cielesne rodziny, to szczególnie mam na myśli rodziny, gdzie są osoby niepoświęcone, które w ogóle nie rozumieją drogi poświęconej. Ci bracia i te siostry mają zwykle sytuację najgorszą, prawda? Bo zupełnie inni członkowie rodziny nie podzielają tego punktu widzenia i mają wpływ i taka osoba wymaga większego zapierania się niż inni. Ale ten zły świat to właśnie także te rodziny i nawet duchowi bracia, którzy z powodu swojej niedoskonałości, swego samolubstwa mogą niekiedy, niezbyt często, ale mogą niekiedy oczekiwać od nas pewnych rzeczy, których my, tak a nie inaczej rozumiejąc boską wolę, nie możemy wykonać, bo kosztowałoby to naszą wierność Bogu. Tak przynajmniej rozumiemy. Jeżeli jesteśmy w błędzie, to oby to był zawsze tylko błąd umysłu, a nie błąd serca. Z błędu umysłu wyleczymy się momentalnie. Z błędu serca, na błąd serca trzeba lata albo i stulecia, zależnie od tego, jak bardzo to serce bardzo pobłądziło. Tak długo będzie musiało być leczone jeszcze z niewiadomym skutkiem, bo jak wiemy, w wieku restytucji świat ludzkości, gdy będzie podnoszony, no to nie ma gwarancji, że w 100% wszyscy z tego świata zostaną podniesieni. Mamy nadzieję, że będzie dużo, dużo takich podniesionych, ale na pewno nie będzie to 100%, inaczej nie byłoby Owiec i Kozłów, inaczej nie byłoby Goga i Magoga, a wiemy, że będą. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństw. Z tej lekcji na tym kończę.